doprawialiśmy. Każdy z nas doprawiał swoją przyprawą to pyszne danie, które na końcu się stworzyło.
No i też emocje takie wielkie, to były też chyba jak pierwszy koncert graliśmy.
No.
To były takie wtedy chyba największe emocje
tak.
w zespole.
Pierwszy
że
koncert.
W kabanosie to wychodziliśmy bez emocji, graliśmy, robiliśmy swoje, ciach. Tu nagle trema się pojawiła.
Trema,
w ogóle
stres.
Emocje, które
człowieku,
wcześniej już
wiesz.
Były zapomniane.
Misja Muzyka,
czyli podcast o muzyce i tematach okołomuzycznych. Ja mam na imię Mateusz i witam po długiej przerwie. Przerwa, jak pisałem na fanstronie podcastu, spowodowana wieloma czynnikami, które skutecznie przyblokowały dalszą produkcję, ale z radością wracam. W tym wydaniu chcę podzielić się wywiadem z zespołem RLS, zespołem złożonym z muzyków Kabanosa, konkretnie z Lodzi, Wici i Defonsa. W marcu 2019 roku miałem przyjemność porozmawiać o ich płycie Krok Odwagi, ale też o tym, czy fakt, że grali w Kabanosie, czyli nie są nowicjuszami w branży muzycznej, pomaga, czy jednak ich poprzednia historia nie ma wpływu na to, jak zaczynają ze swoim zespołem. Pytałem też o to, czemu Kabanos zawiesił swoją działalność, ale mam pomysł na ten materiał troszkę inny. Więc tutaj go nie usłyszycie. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. To witam was, panowie, w studiu S2 Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, wywiad realizowany przez Ziemowita Halcińskiego. A moimi gośćmi w studiu jest Arkadiusz Grochowski.
Witam, cześć, dzień dobry.
Damian Biernacki.
Cześć.
I Marcin Dudzicki.
Hej, hej.
Czyli zespół RLS. Na początek takie rzeczy nieistotne z punktu działania RLS-u, tylko tak ogólnie życiowo. Marcin, jak się czujesz? Bo słyszałem, że miałeś mnie fajne wydarzenie. Cieszę się, że w ogóle jesteś tutaj z nami. Natomiast jak się już tak ogólnie czujesz? Wracasz powoli do zdrowia, czy szybko?
Tak, wydaje mi się, że dosyć szybko wracam do siebie. Szybciej niż to było przewidywane na początku. I ogólnie czuję się coraz lepiej, na tyle dobrze, że już zacząłem grać z chłopakami koncerty od tego roku na naszej trasie wiosennej. I tak z tygodnia na tydzień coraz mniej mnie boli, coraz więcej się ruszam, coraz częściej zapominam, że coś tam mi doskwiera.
Po tym wypadku, który miałeś, odczułeś takie wsparcie od fanów?
Bardzo wielkie. Bardzo dziękuję wszystkim. I od fanów, i od zespołu, i od RLS-a, i od planu, także...
Ja też właśnie dlatego jeszcze raz powtórzę, że się bardzo cieszę, że jesteś tutaj z nami. Panowie, ja się tak zacząłem zastanawiać, o czym byśmy mogli porozmawiać odnośnie RLS, jakby poza samym jakby zespołem. Bo mnie zaczęła interesować taka kwestia. Jesteście muzykami, którzy grali w zespole, który zaczął odnosić jakieś tam gdzieś sukcesy, zaczął być szerzej znany, otworzył też trochę furtkę dla zespołów, które grają podobnie. No i właśnie wystartowaliście w tym 2016 roku jako poboczny projekt początkowo, a później no to się przerodziło w pełnoprawne granie z koncertami, z płytą później. Kiedy narodziła się taka decyzja o tym wspólnym koncertowaniu, oprócz, czy może tak, nie kiedy, tylko w jakich okolicznościach właśnie się narodziła?
To może ja powiem, bo ja od wielu, wielu lat chciałem założyć jakiś projekt, jakiś zespół, w którym chciałbym robić coś zgoła innego niż w Kabanosie, bo jakby, no umówmy się, Kabanos jest zespołem o charakterze żartobliwym. To jest granie rozrywkowe też i teksty są też specyficzne i tak dalej. A gdzieś tam od dziecka marzyłem też być w jakiejś kapeli, która jakby jest stricte rockową kapelą na poważnie. I pamiętam, że zresztą nawet Zenek wiele razy mówił, że Lodzia, ty to musisz sobie kiedyś założyć jakiś własny zespół. On mnie tak wręcz dopingował do tego, bo uważał, że są fajne pomysły, które przynoszę do Kabanosa, ale właśnie nie pasują do Kabanosa, bo właśnie pasują do jakiegoś innego projektu, w którym mógłbym je spokojnie wykorzystać, gdybym miał swój zespół. I to też jakby gdzieś tam cały czas miałem z tyłu głowy, popychało mnie to do tego, że zdawałem sobie sprawę, że pewne riffy, które gdzieś przemycałem do Kabanosa, wiem, że nigdy nie będą wykorzystane, bo jakby nie są w estetyce Zenka. Natomiast fajnie byłoby je wykorzystać kiedyś we własnej kapeli. I ten pomysł na zespół tak naprawdę narodził się jakoś właśnie pod koniec 2015 roku. W 2016, no tak jak nawet powiedziałeś. W sumie to w 2016 roku była taka kwestia. To był nawet taki dialog między mną a Wicią, kiedy on powiedział do mnie, że słuchaj, Lodzia, jak będziesz kiedyś chciał założyć jakiś własny zespół, to wal śmiało do mnie, ja mogę być twoim perkusistą. I
wreszcie cię też namawiałem, że najwyższy czas to zrobić.
Tak, że najwyższy czas to po prostu zrobić, dawaj, bierzemy się za to. Masz dużo pomysłów różnych w szufladzie, które leżą, trzeba to po prostu wyjąć i zacząć działać. Ja się ucieszyłem, że jakby no z miejsca jakby perkusista jest. Potem ten temat dalej krążył po zespole i Fons podłapał temat, powiedział, że w sumie jak wy tam chcecie kroić jakiś nowy projekt, to ja mogę być waszym basistą. No i nagle nic tego, nic owego, zrobił się skład, takie trio, które w sumie nam już pasowało.
Trio, Mirek się nie zgodził.
No,
właśnie
nawet proponowaliśmy
chciałem zapytać.
Mirkowi.
Właśnie co się stało, że Mirka nie ma? Czy
nie
był...
zgodził się.
No, proponowaliśmy Mirkowi.
Zgodzi się, jak mu więcej zapłacimy.
Aha, tak. No dobra.
Jak już będziemy popularni, to może wtedy.
No, dokładnie.
Tak się doczepi w odpowiednim
Póki
momencie.
Póki co musiało nam wystarczyć
Szkoda
to
czasu,
trio
tak.
I tak właśnie zaczęliśmy
koszty.
Działać razem.
Też trochę chcę się skupić na sam na też emocjach, bo moment takiego ogłoszenia, słuchajcie, zakładamy zespół, wiemy, że wy wiecie, że my gramy w Kabanosie, to się nic, nie, że tak powiem, nie popsuje, po prostu chcemy spróbować czegoś innego. Jakie właśnie emocje wam czy towarzyszyły w momencie, kiedy właśnie ogłosiliście publicznie, że powstaje RLS? Czy jesteście w stanie sobie przypomnieć, czy to było jakieś wydarzenie, czy nie?
To była wielka podjarka. Jaraliśmy się tym, że jest coś nowego i jaraliśmy się tym, że działamy po prostu na próbach i tworzymy nową muzę, bo dużo pomysłów po prostu pojawiało się od każdego z nas. Każdy przynosił swoje pomysły. To nie jest tak, że nie wiem, że to tylko ja, tak jak wspomniałem na początku, wyniosłem coś z szuflady, bo i z szuflady wyniósł coś Fonsiu. I Wicia coś wyniósł, miał jakieś swoje riffy, melodie na gitarze, które też Ciupka, wykorzystaliśmy. I razem żeśmy zaczęli no, miksować te wszystkie nasze rzeczy. Tutaj, że tak powiem, doprawialiśmy. Każdy z nas doprawiał swoją przyprawą to pyszne danie, które na końcu się stworzyło.
No i też emocje takie wielkie to były też chyba jak pierwszy koncert graliśmy.
No.
To były takie wtedy chyba największe emocje
tak.
w zespole.
Pierwszy
że
koncert.
W Kabanosie to wychodziliśmy bez emocji, graliśmy, robiliśmy swoje, ciach. Tu nagle trema się pojawiła
trema,
w ogóle.
Stres.
Emocje, które
człowieku,
wcześniej
wiesz,
już były zapomniane.
Niby no, mamy duże doświadczenie sceniczne, nie można powiedzieć, ale... Rzeczywiście pierwszy koncert, który graliśmy w Zielonej Górze, to był mega, mega stres. Naprawdę, jakbyśmy po raz pierwszy na scenę wyszli i raz, że dla mnie też mega stres, bo musiałem sprawdzić się w roli właśnie wokalisty, a przecież w Kabanosie to ja tylko tam dokrzykiwałem jakieś chórki, nie byłem wokalistą. Dwa, że też właśnie były emocje związane z tym, na przykład dla mnie, jak się w ogóle przyjmą moje teksty, bo to też jest jakieś tam nowe moje doświadczenie sprawdzić się jako tekściarz. No... I w zasadzie z wypuszczaniem pierwszych utworów, które tam na początku jeszcze zanim nie było płyty, tylko wrzucaliśmy na YouTube nasze pierwsze numery, to rzeczywiście emocje były i byliśmy bardzo ciekawi tego, jak to zostanie przyjęte. Ale na szczęście mam wrażenie, że zarówno nowi odbiorcy, którzy poznali RLS, to chyba tak mam wrażenie, że ciepło przyjmują naszą muzę i ogólnie się podoba. I również ci właśnie starzy fani Kabanosa, o dziwo, również bardzo tolerancyjnie podeszli do tego, co jest trochę inne, prawda? Bo jakby były też chyba głosy, pojawiło się tam może kilka, że to jest coś innego niż Kabanos.
Że ja myślałem,
że tak, że za lekko, że coś, że... Były oczywiście głosy ludzi, którzy spodziewali się, że być może RLS to będzie coś w stylu Kabanosa, ale chyba jednak lepiej się stało, że to jest coś innego niż Kabanos, bo właśnie tych głosów za nawet wśród fanów Kabanosa było więcej, że dobrze, że właśnie gdzieś tam poszliśmy jednak inną drogą, że to nie jest kopia. Kabanosa, że to nie jest to samo, tylko coś zupełnie innego.
A analizowaliście, ilu słuchaczy Kabanosa to słuchacze RLS? To jest większość, czy to jest tak mniejszość?
Chyba nie analizowaliśmy tego i tak patrząc po lajkach, to zaczynamy od zera praktycznie.
Ale jest na pewno jakaś spora
no,
część,
tam
która...
Kilkaset osób, to myślę, że było faktycznie fanów Kabanosa, którzy nagle zasilili nasz fanpage, a reszta to już z czasem dochodzi.
My też zauważymy, jak na przykład na Facebooku ta ilość lajkowiczów rośnie po każdym koncercie, czyli zdajemy sobie sprawę, że właśnie pokazywanie się na żywo to jest właśnie takie sianie ziarna, gdzie wiesz, możesz zaprezentować swoją muzykę i z każdym takim koncertem ileś tam tych osób potem po weekendzie przybywa i dodaje się do nas jako naszych lubiaczy. A zanim wyszła płyta, to rzeczywiście było tam trochę Lajkowiczów i to był ten trzon, który podejrzewam polubił nas, jakby dając ten kredyt zaufania już i to byli fani właśnie Kabanosa, że tak. oni wiedzieli, że my tworzymy coś nowego i jakby z miejsca, nawet nie słysząc jeszcze nawet naszej muzyki, to już dawali lajka. Ale myślę, że jest tego... No, nie większość, tylko myślę, że właśnie mniejszość.
Mniejszość. No ile to mogło być lajków?
A może
początku?
Połowa?
Z tysiąc?
Nie wiemy tego.
Ciężko jest nam
nie
powiedzieć.
Ma co spekulować.
Dosyć trudne pytanie w sumie, bo rzeczywiście my tego nie analizowaliśmy. Ale wydaje mi się, że też ciężko jest w ogóle mówić o czymś takim jak przeszło. Że bo jak mówisz, zadałeś pytanie, ilu z tych ludzi przeszło, to tak mam wrażenie, że w takim razie oni się usunęli już z Kabanosa, że Kabanosa nie słuchają, a przeszli na RLS. A mi się wydaje, że ci ludzie, którzy polubili RLS, to nadal lubią też Kabanosa, że jakby do tego, co lubili zawsze, czyli Kabanos, dodatkowo jeszcze wpadło im w ucho to, co my teraz gramy.
To, co Wicia powiedział, że zaczynaliście no, niejako od zera. Czyli to nie jest tak, że zakładając projekt muzyczny, który wywodzi się z muzyków, którzy grają w zespole, który gdzieś tam jest znany, to nie jest tak, że od razu jakby 100% fanów tego zespołu, w którym się gra, przechodzi do nowego projektu, tylko po prostu, że to nie jest tak, że się przychodzi na gotowe. Tylko też trzeba w dalszym ciągu koncertować i budować tą bazę fanów, co jest bardzo fajną obserwacją, którą właśnie teraz poczyniłem. Haha, jestem mądry.
Super.
Dobrze, zaczynaliście już jako muzycy z doświadczeniem. Zakładam też, że macie gdzieś tam te kontakty już wyrobione, grając w Kabanosie. Ale jak rynek odebrał RLS? Chodzi mi o rynek muzyczny.
Szczerze powiedziawszy, z publikacji prasowych to teraz tylko mi przychodzi na myśl Teraz Rok, gdzie mieliśmy tam artykuł, mieliśmy recenzję naszej płyty, dostała 3,5 gwiazdki na 5, więc myślę, że to jest fajny wynik, jak na debiut płytowy naszego zespołu. Tam zdobyliśmy też wyróżnienie w kategorii Nadzieja Roku, więc to też jest super sprawa, że no, bądź co bądź bardzo poczytnym i najpopularniejszym piśmie rockowym w Polsce jest takie, pojawiło się dla nas takie wyróżnienie. Były też jakieś recenzje w publikacjach internetowych, i też, zdaje się, były raczej pozytywne, więc ogólnie przyjęcie było całkiem sympatyczne i dobre.
Chyba tak.
Ogólnie, no.
Posypały się jakieś propozycje koncertowe, supporty, coś takiego?
Raczej nie, raczej w drugą stronę. To my cały czas staramy się odzywać do różnych większych od nas kapel, które przyciągają publiczność i my jakby... No cały czas staramy się o możliwość podczepienia się pod te bendy, żeby właśnie móc możliwość grać po prostu przed nimi jako support. I to jest dla nas jakby priorytet w tym pierwszym roku działalności, żeby grać jak najwięcej z innymi większymi bendami.
Zaobserwowałem, nazywacie się po swoich ksywkach z Kabanosa. Jak jesteście odbierani z zewnątrz? Czy jako ci, którzy wywodzą się z zespołu Kabanos? Czy może jednak każdy wie, że RLS to nie jest Lodzia, Wicia i Defons, tylko właśnie Arek, Marcin i Damian?
Trochę tak, trochę nie.
No.
Bo na przykład Wicia zawsze był Dudzik. Maksym miał ksywkę Dudzik i też generalnie woli, jak się na niego mówi Dudzik. Arek. Teraz jest Arek. A ja zostałem Fons.
Aha, okej.
Okay. No jakby... No tak, tak. W sumie
no, ja płyty RLS-a podpisuję jako Dudzik, tak? Czyli moją ksywką taką standardową, a nie...
Rdzenną.
A nie tak.
Ja na początku rzeczywiście pozostawałem cały czas pod pseudonimem Lodzia, ale ostatnio właśnie stwierdziłem, że w sumie Lodzia będzie chyba lepiej, jeżeli Lodzia będzie jakby tylko pod szyldem Kabanosa.
Czyli... Lepiej Arek niż po nazwisku. Jest ksywka z nazwiska.
O, na przykład.
Na przykład.
O tak.
Jak moja.
Ale spoko, ja też jakby z nazwiska mam ksywkę, więc wiem o czym mówisz. Chciałem trochę przejść do ciebie, Damianie, i do twojej demontażowni. Czy jest łatwiej, tak jak ma się już producenta w grupie, producenta muzycznego w zespole, który ma swoje studio, czy może i tak, tak samo, że tak powiem, traktujesz RLS, czyli że po prostu klienci, których trzeba nagrać, wyprodukować, wyrzucić, czy może to trochę inaczej to jest?
Wiesz co, no jest łatwiej, no bo wiesz czego chcesz. Wchodząc do studia, kapele wchodząc do studia, przynajmniej tak jak, nie wiem, u mnie to wygląda, tak? Większość kapel, które przychodzą do mnie nagrywać, nie wie, czego chce. Nie wie, jak chcą brzmieć, nie mają swojego brzmienia. Większość kapel tak ma. I w tym momencie, kiedy ja tym zarządzam i tutaj decyduję o brzmieniu, no to ja wiem, co chcę osiągnąć i to realizuję, no i tyle.
Ale też chyba idzie sprawniej robota w studiu, czyli żeby po prostu poustawiać wszystkich.
To jak idzie sprawniej robota, to zależy po prostu od tego, od muzyków. Jak jest przygotowanie materiału, jaka jest sprawność techniczna, to od tego zależy sprawność realizacji materiału. Natomiast po prostu wizja brzmienia na pewno jest tutaj już dla nas łatwiejsza, no bo tak samo Dudzik ma swoje studio i też realizuje produkcję, więc obaj mamy wspólny język i łatwiej nam jest osiągnąć ten cel, który sobie założymy na etapie preprodukcji płyty.
No i a dla zespołu na pewno jest dużo lepiej i dużo łatwiej, jak jest taki fons i demontażownia, gdzie możemy nagrać płytę, niż jakbyśmy tego nie mieli, nie byłoby fonsa i nie byłoby gdzie nagrywać płyty i z kimś obcym, a tak...
Znaczy nie no, miejsce do nagrywania to jest całe multum w tym momencie.
Tak, ale z obcym.
Tylko po prostu kwestia producencka jest bardzo istotna, bo naprawdę możesz mieć super zespół, ale jak zespół nie ma pomysłu na to, jak oni po prostu, jaką chcą mieć formę na tej płycie przykładowo.
I brzmieć,
no to no będzie spoko, ale no... Nie będzie charakteru zespołu. Nie będziesz miał czegoś takiego, że usłyszysz utwór i o, to jest ten zespół. A zespoły, które mają swoje brzmienie, mają swój charakter, puścisz jakąkolwiek płytę i wiesz, że to jest ten zespół.
No, nawet w miksach też potem jest to jest prościej, bo na ogół jest tak, że kapele, które nagrywają, to bardziej ciągną te miksy pod siebie raczej.
Tak, każdy do siebie.
Starają się usłyszeć siebie jak najwięcej. A ja w przypadku kręcenia, znaczy już nagrywania tej płyty, w zasadzie mało miałem uwag, tylko raczej wszystko pozostawiłem miksom Fonsa. Jakby decydując się na to, że tak jak on to słyszy, jak on by chciał, żeby było, to czułem, że tak będzie dobrze i nawet jeżeli gdzieś tam miałem jakieś czasami, brałem coś nawet, jakieś uwagi, może coś gitarowo pod siebie, to nawet jak Fons powiedział mi, że nie, słuchaj, to jednak... Naprawdę to nie ma sensu, to jednak odpuszczałem i nie szedłem zaparte. Czyli skraca to na pewno jakieś dialogi, mailowanie do siebie, daj mi tu więcej, daj mi tamto. I jest na pewno sprawniej i szybciej z takim realizatorem własnym, który jest w kapeli i już ma wizję tego, jak to ma brzmieć. No i też, znaczy też pamiętam, że żeśmy chyba troszeczkę z Dudzikiem bardziej chyba celowaliśmy, bardziej chyba my razem na to, żeby trochę wokale dać więcej. Bo Fonsiu chciał już je na pewnym etapie już nie podgłaśniać, a my jednak żeśmy...
Ale rzeczywiście słychać, że one są bardzo, bardzo wyraźne.
Wyeksponowane są, tak.
Ale to bardzo fajnie brzmi, bo ja też do tego będę jeszcze wracał, jak będziemy mieli jeszcze chwilę. Ty, Jarek, masz strasznie delikatny głos i to się po prostu tak wszystko komponuje. Jeszcze przed przygotowując się do wywiadu, jeszcze nawet dzisiaj mówię, przesłuchałem trochę, trochę waszej płyty i mówię, kurczę, jak to się wszystko komponuje, że to i ten głos, i właśnie ta perkusja, i gitary plus bas. Coś naprawdę niesamowitego.
To miło słyszeć, bo rzeczywiście czasami jest tak, że ktoś jest nawet całkiem niezłym wokalistą, ale barwa tego głosu, czy w ogóle ten wokal nie klei się trochę z muzyką, że jakby, dajmy na to, w kapeli metalowej byłby właśnie jakiś wokalista, który śpiewa delikatnie, to w zależności od tego, jaka to jest, nie wiem, barwa, czy charakter śpiewania może tego wokalu, to czasami ta delikatność pasuje do muzyki mocnej, a czasami zupełnie odklejone jest. A mi się wydaje, że ten po prostu wokal do tej muzyki, którą wykonuję, po prostu, no po prostu się klei, pasuje.
To tak jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o same takie technikalia w produkowaniu płyty. Kiedyś zadawałem ci, Jarku, pytanie odnośnie, jak brzmiał Kabanos na single coilach. Natomiast teraz chcę się zapytać, czy w związku z tym, no, że gracie taką troszkę lżejszą muzykę w zespole RLS, to... Czy przeszliście z humbuckerów na single coily, czy jednak w dalszym ciągu są humbuckery?
Właśnie,
tylko po prostu
właśnie
na
przeszliśmy,
środku.
Przeszliśmy. Ja specjalnie na potrzeby tego zespołu RLS kupiłem Telecastera właśnie z singlem, właśnie po to, żeby oderwać trochę brzmienie, żeby to nie brzmiało kabanosowo, tylko żeby właśnie brzmienie tej kapeli było trochę inne. Zresztą tutaj też Fonsiu mnie namawiał też chyba na tą gitarkę, bo... Prowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, że fajnie byłoby tą płytę nagrać na czymś innym niż na tych gitarach, które używam w Kabanosie. I to właśnie tak, no, ten pomysł na tyle, że tak powiem, wrył mi się w głowie, że zdecydowałem się pojechać do sklepu muzycznego i kupiłem nową gitarę.
A ciężko wam się było przestawić z takiego ciężkiego łojenia na takie fajne rockowe granie? Z ciężkiego łojenia na po prostu na rockowe granie, takie, że ta perkusja jest dosyć stała, ten bas jest też, ta sekcja rytmiczna jest dosyć stała, ta gitara też nie jest
wszystko
jakaś
ostra. Wszystko ma swoje miejsce w końcu.
Ale rozumiem, że nie było tak, że jej, ale mi brakuje takiego grania. Chciałbym tak już zacząć grać.
Ale my mamy na koncertach też trochę mocniejsze brzmienie.
Nie, no oczywiście.
Więc chyba nie ma takiej strasznej różnicy. Na pewno, wiesz co, różnicę robi to, że mamy jedną gitarę. Że nie ma drugiej gitary i to jest w zasadzie taka odczuwalna rzecz. Mhm. Ale... No tak jak powiedziałem, wszystko ma swoje miejsce w naszym muzie, przynajmniej według mnie. I tutaj jest... Ja nie czuję czegoś takiego, że o, brakuje mi tutaj cięższego przesteru, bo ja na przykład bardzo dużo przesteru używam w RLS-ie. Tyle co ja w Kabanosie używałem troszeczkę, tam minimalnie taki ślad w tym basie przesteru.
A w basie jest dużo
przesteru. A w RLS-ie to ja mam trzy Big Muffy. Trzy Big Muffy, jeden obok drugiego ustawione. Ogólnie mam, jak ostatnio liczyłem, około 7 kostek przesterowych. I ja tego używam cały czas, więc w zasadzie ten bas też wypełnia pasmo trochę gitary, więc chyba jest ten ciężar jakiś tam.
No i ważne jest to, co powiedział Fons, że my przede wszystkim koncertowo brzmimy ciężej. Jakby płyta płytą. Płyta jest rzeczywiście dosyć wygładzona, bym powiedział, i ma raczej charakter no, na pewno delikatniejszy niż to, co prezentujemy na żywo. Także warto zobaczyć i posłuchać RLS na koncercie, bo tam jest na pewno większy power i jest większy pierdziel, mogę tak powiedzieć?
Możesz, ja to sobie...
Kolejna rzecz to jest taka, że my ogólnie lubimy bardzo różną muzykę. Od bardzo ciężkiej, ekstremalnej do wręcz bardzo lekkiej, tak? Albo nawet nie rockowej, więc to akurat w tym zespole, tu w tym wydaniu tak się realizujemy i to się wszystkim nam podoba.
Trochę chciałem przejść do ciebie, Arku, i twojej roli, którą pełnisz w RLS-ie. Ciężko ci było przestawić się z takiego krzyku, takiego śpiewania chórkowego na taki wokal.
Na śpiewny, melodyjny.
Tak, śpiewny, taki... melodyjny. I czy brałeś w związku z tym jakieś lekcje na przykład?
Tak, tak. Właśnie początki były trudne i dlatego właśnie przy założeniu tego zespołu od razu wręcz z miejsca zdecydowałem się na zapisanie się na lekcje śpiewu. I emisje głosu, różne tam ćwiczenia przy okazji też oddechowe i tak dalej. Po pierwszych lekcjach nauczycielka powiedziała mi, że jest, że tak powiem, dobry...
Potencjał.
Jest dobry materiał na to, żeby tam ze mną dobrze popracować, żeby jeszcze wyciągnąć z tego coś fajnego, co będzie bardzo przyjemne. No i ja tak w zasadzie do nagrywania płyty to zdążyłem tych lekcji, prawie rok wtedy chyba chodziłem. No, jakoś rok prawie czasu uczęszczałem na lekcje śpiewu, zanim weszliśmy do studia i zaczęliśmy nagrywać ten materiał. Więc do tego czasu sporo było tych lekcji, sporo było treningu. Ogólnie nagrywanie i śpiewanie tak w domu to jeszcze jest spoko. Najgorzej to właśnie było, najtrudniejsze to było przenieść to wszystko na koncerty i żeby to się udało koncertowo, bo tam po prostu i ze względu na tremę, i ze względu na to, że jednocześnie muszę grać na gitarze i śpiewać, to nie jest łatwe.
Nie jest.
To jest, no wymaga to pewnego tam, jakiegoś tam większego skupienia, bo i to rzeczywiście to jest chyba najtrudniejszy moment, który staram się cały czas nad tym pracować, cały czas te moje śpiewanie rozwijam i staram się też, to jeszcze jest przy okazji dosyć trudna rola w ogóle bycia wodzirejem takiego koncertu, bo przecież poza samym zagraniem i zaśpiewaniem jeszcze ten koncert muszę jakoś poprowadzić, muszę powiedzieć coś do publiczności. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, bo w Kabanosie całym wodzirejem był Zenek. I on potrafił świetnie poderwać zawsze ludzi na koncertach, a teraz jest to po prostu gdzieś tam moja rola. No, z tymi tekstami między utworami to jest różnie. No, raz coś tak powiem, że nie poderwię, a raz powiem tak, że ludzie się, widzę, fajnie cieszą, bawią się i jest fajnie. I możemy grać spokojnie fajny koncert. Także no, cały czas się uczę. Było to dosyć trudne, ale z każdym koncertem, jak to się mówi, nabieram doświadczenia, nabieram coraz większej pewności siebie i myślę, że będzie tak, że będzie tylko lepiej.
Teksty, tak. Arku, chciałem cię zapytać o teksty, bo tak, zacząłeś pisać te teksty, które pojawiły się na płycie. To są jakieś teksty, które specjalnie pisałeś pod płytę, czy to są już jakieś wcześniejsze twoje produkcje, które po prostu schowałeś do szuflady na lepszy czas?
Nie, to były teksty, które napisałem specjalnie pod tę płytę. Najpierw u nas w zespole powstawała muzyka. Wszystko najpierw żeśmy sobie na próbach pięknie skomponowali, a na samiutkim końcu dopiero brałem się za pisanie tekstów do tych utworów i tak naprawdę tematyka danego utworu to też było coś mniej więcej na zasadzie słucham tego, co stworzyliśmy i jakby dopasowywałem tematykę do pewnych emocji, które mi towarzyszyły podczas słuchania tej muzy, więc na przykład kiedy powstał tekst na przykład do utworu Choroba duszy, no to ta muzyka, ten taki jednostajny rytm, powolny, taki troszeczkę depresyjny właśnie spowodował to, że narodził się taki tekst też trochę depresyjny, więc dopasowywałem tematykę trochę do tego, co jakie emocje towarzyszą mi podczas słuchania w ogóle muzyki. Nie?
Ale oprócz tego, że te tematy wynikają jakby trochę z muzyki, to też gdzieś krąży wokół temat jakiś ciebie, jakaś niezgoda jest na przykład na daną rzecz, czy może coś cię zainspirowało? Czy to jest tylko i wyłącznie muzyka i to, jakie emocje za sobą niesie?
Nie, no też są przy okazji tam jakby tematyka też trochę była też dobierana pod wpływem ogólnie tego, co mnie też otacza. Jakichś też osobistych doświadczeń, które miałem, na przykład wypowiedzenie jest właśnie o tym, jak kiedyś też pracowałem w korporacji i że tak powiem usunąłem się zupełnie z roboty w korpo, więc to też jest to jakieś tam swoje doświadczenia, ale są też tutaj zupełnie wyimaginowane historie, które nie dotyczą zupełnie mnie, tylko jest to tematyka być może dla kogoś, na przykład utwór Wypadek, który jest o tym, że o śmierci po alkoholu, o może tak.
Ja właśnie to mnie uderzyło słuchając waszej muzyki, że ta muzyka, którą gracie, no i też niestety znowu nie mogę się powstrzymać od porównania z Kabanosem, tak? Przede wszystkim jest doroślejsza. Czy widzicie swoich słuchaczy, jak widzicie swoich słuchaczy na koncercie, to widzicie, że oni są starsi niż te osoby, które przychodziły do Kabanosa, czy jakby nie ma takiej dużej różnicy wieku?
No to może ja powiem, na razie gramy jako supporty, tak? Gramy przed innymi kapelami, gdzie głównie przychodzą, wydaje mi się, fani tych zespołów, a aczkolwiek znajdą się jakieś rodzynki, które akurat przyszły, no zobaczyły, że my też gramy, więc przyszły na ten koncert, ale to jest na ogół kilka osób i to są gdzieś tam też fani Kabanosa na ogół, nie? Jacyś tacy mocni fani. Ale myślę, że będzie inna troszkę publika, no.
Też tak mi się wydaje. Znaczy, no kurczę, właśnie to jest...
No są inne teksty.
Na przykład jak gramy z Farbenlere, to też na przykład pierwsze koncerty, jak graliśmy z nimi, to też wydawało mi się, że zastanawiałem się, na ile my do nich pasujemy, bo przecież też nie wykonujemy jakiejś muzyki punk rockowej. I zastanawiałem się, czy na ich koncerty również przychodzi taka mocno skondensowana subkultura punk rock. A okazało się, że jest zupełnie inaczej, że na ich koncerty po prostu przychodzi bardzo szeroki rozstrzał ludzi, od bardzo młodych po bardzo dojrzałych, 50 plus nawet, którzy po prostu przychodzą posłuchać jakiejś fajnej, wartościowej muzyki. I wydaje mi się, że z RLS-em jest podobnie, że jakby ten feedback, który dostajemy po koncercie, nawet jak już zagramy ten support i ktoś nas zaczepi i powie, ej, ale żeście fajnie grali, super koncert. To właśnie to są ludzie, którzy albo podchodzą do nas bardzo młodzi ludzie, dziewczyny, chłopaki, albo właśnie starsi panowie, którzy też mówią, że są starymi rockmanami, ale kurczę, bardzo im się podobało to, co gramy, że fajne, dojrzałe granie. Więc... Szeroko bardzo jest.
Czytałem taki jeden z artykułów gdzieś na internecie, w którym wspominaliście, że muzyka RLS składa się z tych utworów, z tych jakby patentów, które zostały odrzucone z Kabanosa. Teraz czy to tak jest, jak wyczytałem?
Znaczy, część pomysłów, które miałem, część jakichś riffów, które miałem, pomysłów i melodii, ale mała część z tego. Kiedyś przynosiłem to chyba Zankowi, z myślą, żeby wykorzystać pewne riffy w Kabanosie, ale właśnie one nie pasowały do Kabanosa, więc potem je wykorzystałem w RLS. Częściowo tak.
Czemu pytam? No bo zwróciłem uwagę, że w wypowiedzeniu jest taki dosyć charakterystyczny riff, gdzie mówię, kurczę, przecież to gdzieś tam mogłem usłyszeć.
Że spokojnie można by to właśnie do Kabanosa do worka wrzucić. Z Kabanosem. No, myślę, że nawet nie tylko ten riff. Chyba nawet jest tego kilka, które też w mojej opinii wtedy wydawało się, że mogłyby te numery leżeć w Kabanosie i pasować, a jednak z jakichś powodów nie zostały wykorzystane I może po prostu lepiej się stało, że jakby swobodę twórczą teraz w RLS-ie mamy dużo większą, bo rzeczywiście w Kabanosie, przynosząc jakikolwiek pomysł, to jednak musiał być on mocno poddany obróbce Zenka, prawda? Bo jakby on tutaj spinał wszystko, całą klamrę i albo coś odrzucał, albo ewentualnie to przemienił tam gdzieś tam, zamieniał jakieś dźwięki lub coś takiego, a tutaj nie ma wyłonionej jednej postaci w naszym zespole, która gdzieś jest ostatecznym słowem, panem ostateczne słowo, że musi być pod nasze dyktando. Więc wszyscy sami możemy to sobie tak naprawdę to demokratycznie aranżować i dopracowywać. Tak,
no
jest.
Tak, stosunek głosów jeden do trzech albo jeden do dwóch, więc rzeczywiście tak ta demokracja jest zachowana. Okej, okay, mamy płytę Krok Odwagi. Kiedy następna? Czy tak w półrocznym toku wydawniczym, czy jednak może trochę dłużej będziecie pracować nad następną płytą?
U mnie w głowie już pojawiło się kilka nowych pomysłów na nowe utwory. Ostatnio chyba nawet o tym już mówiliśmy, że po naszej tej wiosennej trasie weźmiemy się ostro za próby i na tych próbach pewnie będziemy już trochę utrwalać tych nowych pomysłów. Z myślą taką, żeby ewentualnie już do końca roku mieć już sporo materiału na nową płytę. Może nawet uda się nam już zrobić, kto wie, do końca roku może będzie już, nie wiem, z 8-10 nowych numerów, które w przyszłym roku, myślę, byśmy już je nagrali.
No na pewno jakby to gdzieś tam drzemie w nas, bo przy tej płycie Krok Odwagi też był taki moment, że już zrobiliśmy przykładowo, zamknęliśmy 15 numerów mamy i nagle jakiś riff wchodzi na próbie. Ojej, jakiś... Nie, dobra, stop, już nie tworzymy, bo już mamy to zapięte, ten całą playlistę na tą płytę, już nic nie kombinujemy. Także myślę, że to nie jest problem dla nas usiąść i po prostu zrobić kolejną płytę, bo pomysły są.
Pomysły są, tak. My musieliśmy sami siebie tak naprawdę stopować, bo tych pomysłów już było tak dużo, że przy 15 kawałku już musieliśmy sami
tak,
siebie
to już
odciąć.
Na próbach w trakcie dżemu, że nagle ludzie, a skąd? A nagle mi przyszło do głowy i tu nagle riff i już było, albo tak. Coś na basie, tak. No tak samo wychodziło.
No tak samo z siebie wychodzi, więc już jakieś zalążki, pierwsze melodie, pierwsze riffy są na kolejną płytę. Tylko będziemy musieli je na spokojnie teraz po wiosennej trasie usiąść i zacząć to aranżować.
A czy już możemy usłyszeć jakieś nowe utwory na koncertach?
Nie. Cały czas na koncertach promujemy Krok Odwagi. To jest cały czas promocja naszej debiutanckiej płyty i wszystkie utwory, które gramy, a też umówmy się, jako support gramy, wiesz, mamy ograniczoną liczbę czasu. To nie jest taki pełnoprawny koncert nasz, że możemy zagrać sobie półtorej godziny albo godzinę z hakiem, tylko grając jako support gramy jakieś 40 minut, więc przez ten czas po prostu chcemy zaprezentować z 8 numerów, które są właśnie z Krok Odwagi.
Dzisiaj, czyli 8 marca 2019 roku, gracie koncert w Łódzkim Domu Kultury. Czy planujecie jakiś jeszcze w sezonie wiosennym wrócić do Łodzi? Czy już do końca roku tej Łodzi nie odwiedzicie, a może jednak w tym sezonie październik, wrzesień, grudzień?
Fajnie byłoby na pewno na jesieni wrócić do Łodzi. Z tym, że nie możemy na ten temat jeszcze nic pewnego powiedzieć, bo jeszcze nie mamy żadnych potwierdzonych koncertów jesiennych. Wszystko to, co jest potwierdzone, jest ogłoszone na naszym Facebooku, na naszej stronie i na razie to jest tyle. A w międzyczasie oczywiście będziemy działać i planować kolejne koncerty jesienne i mam nadzieję, że tam również pojawi się Łódź. Bardzo byśmy chcieli do Łodzi wrócić.
Ja wam bardzo dziękuję za obecność, że skorzystaliście z mojego zaproszenia. Zachęcam wszystkich słuchających do słuchania zespołu RLS, między innymi na Spotify'u, tam mają całą swoją wrzutkę, a przez to, że słuchacie tego konkretnego zespołu na Spotify'u, to on ma jakieś tam odklikiwania i w związku z tym to przenosi się na jakiś mały, ale jakiś zysk, więc odsłuchujcie na Spotify'u.
Tak jest.
Bardzo, ja was poproszę. A wam, panowie, bardzo dziękuję. No i oczywiście przychodźcie na koncerty. No, bez koncertu to nie znaczy, samym Spotify'em człowiek żyje. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za obecność, za rozmowę. Moimi gośćmi byli Arkadiusz Grochowski, Damian Biernacki i Marcin Dudzicki. zespół RLS.
Bardzo, bardzo dziękujemy. To była wielka przyjemność gościć tutaj i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zapraszamy na nasze koncerty.
Dzięki, cześć.
A rozmowę realizował Ziemowit Halciński, który dbał o to, żeby wszystko było pięknie, dobrze i wspaniale. Dzięki wielkie, Ziemowicie, za pomoc.
Oczywiście zapraszam na fanpage zespołu RLS. Okażcie im swoje uwielbienie lajeczkami, bo na pewno one się przydadzą. Jednocześnie zapraszam też na moją playlistę na Spotify, nazywa się Misja Muzyka Poleca. Tam możecie usłyszeć właśnie między innymi zespół RLS i ich utwory z płyty Krok Odwagi. Oprócz oczywiście samego zespołu możecie posłuchać wszystkich tych twórców, którzy gościli na łamach Misji Muzyka, ale też nie tylko, bo ja tam staram się dorzucać tych artystów, których bardzo cenię. No i właśnie między innymi tam też znalazł się zespół RLS. Zapraszam też oczywiście do odwiedzania fanpage'u Misji Muzyka, a jeśli bardziej wolisz zdjęcia, to zapraszam do zaobserwowania profilu na Instagramie. To nazywa się tak samo jak podcast Misja Muzyka. Wrzucam zdjęcia z działalności podcastu, więc możecie zobaczyć, jak na przykład wygląda widmo dźwięku podczas montażu. No i też to jest taki znak, że siedzę i montuję, a nie siedzę i na przykład mam przerwę dosyć długo. Do usłyszenia już niebawem w kolejnych wydaniach podcastu Misja Muzyka. Dziękuję za uwagę. Cześć. Podkład Bossa Antigua autorstwa Kevina McLeoda ze strony incompetech.com, licencja Creative Commons 3.0, uznanie autorstwa.